Chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka rzeczy na temat bardzo znanych podobieństw, które wszyscy już czytaliśmy wielokrotnie. I to będzie Mateusz 13 rozdział. Dlatego, że w tych przypowieściach, w tych podobieństwach Pan Jezus mówi o tym, do czego jest podobne Królestwo Niebios. I zauważcie ciekawą rzecz, że mówi o Królestwie Niebios tak, jakby patrzył, czy pokazywał Królestwo Niebios z różnych perspektyw, pod różnym kątem. I gdybyśmy na przykład sobie dokładnie poczytali, czym jest Królestwo Niebios i w jaki sposób, to wygląda na to, że możemy odkryć kilka nowych rzeczy, chociaż może byśmy się tego nie spodziewali, ale to tak zawsze jest, że Słowo Boże czyta, to znowu coś się odkrywa. Więc nie będę może czytał samego na przykład podobieństwa o czworakiej roli, tylko przejdę od razu do wyjaśnienia tego podobieństwa i to by był 13 rozdział Mateusza od wersetu 18. Wysłuchajcie więc podobieństwa o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, kto jest posiany na drogę. A posiany na gruncie skalistym to ten, który słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia, nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słucha słowa i rozumie. Ten wydaje owoc. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. Ciekawa rzecz jest taka, że do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. Czyli jeżeli się słucha słowa, ale się go nie rozumie, to zły to porwie. Jest wielu ludzi takich, którzy słuchają słowa, to jest słowo, które dla nich jest miłe, bo to jest słowo nadziei. Ale jeżeli nie do końca go zrozumieją, chociaż nie jest to jakaś kwestia jakiegoś wielkiego intelektu, bo z drugiej strony Pan Jezus mówi, że objawiłeś te rzeczy prostaczkom, prawda? Więc to nie jest to, że Bóg oczekuje od człowieka jakichś niesamowitych intelektualnych sprawności, żeby te rzeczy zrozumieć. Ale ciekawa rzecz jest właśnie, że można słuchać słowa o królestwie i nie rozumieć. I wtedy przychodzi zły i porywa. A właściwie Ewangelia jest bardzo prosta. I zrozumieć Ewangelię może najprostszy człowiek. Tylko żeby... Zauważcie jedną rzecz. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, czy rozumiecie, czy rozumiemy Ewangelię sami na tyle, żeby ją wyłożyć komuś, powiedzieć komuś w sposób taki, żeby on to zrozumiał. I żeby zły mu tego nie porwał. Ja się wielokrotnie zastanawiałem nad tym, właściwie jak to jest, że Ewangelię należałoby tak w skrócie komuś powiedzieć i powiedzieć mu tak, żeby tam było to, co trzeba, żeby to była dobra nowina, żeby on w wyniku takiego może nie zderzenia, ale w wyniku takiego stanięcia wobec słowa zrozumiał, w jakim jest stanie, zrozumiał, co mu jest potrzebne i zrozumiał, co powinien zrobić, żeby się ratować. Bo zauważcie jedną rzecz, że bardzo często posługujemy się takimi sloganami chrześcijańskimi, ale nie bardzo wiadomo, co z nich wynika. I wtedy się mówi człowiekowi, a przyjmij Pana Jezusa, prawda? A on w różny sposób to się mówi. I tak naprawdę człowiek, do którego mówimy, niekoniecznie rozumie, co tak naprawdę się dzieje, co, w jakim on jest stanie, co powinien zrobić i dlaczego. To jest rzecz, na którą należałoby się zastanowić. I bardzo często właśnie głosi się Ewangelię nie w taki sposób, że mówi się człowiekowi, słuchaj, no od czegoś musisz zostać zbawiony. Ja głoszę ci Zbawiciela, tylko on cię chce zbawić, ale od czego on cię chce zbawić? I tego się już nie mówi. Niedawno mieliśmy wizytę naszych drogich braterstwa i właśnie Zbyszek mówił o tym, że była jakaś tam ewangelizacja na jakimś tam placyku w ramach chyba Marszu dla Jezusa czy coś takiego. No i ewangelizowali i właśnie mówili, jaki to Pan Jezus jest wspaniały, jak On to kocha, jak, żeby Go przyjąć i w ogóle. No i wszyscy bardzo zachwyceni stali tam i słuchali. No i w końcu Zbyszek podszedł tam do nich, poprosił o kilka minut i powiedział im, słuchajcie, jesteście grzesznikami, jest jedyna droga do Boga. I jeżeli się nie upamiętacie, to poginiecie. Wiecie, jaka była reakcja? Kilka starszych pań to tam go parasolkami mało nie zaatakowało. Teraz zobaczcie właśnie, co się stało. Za czasów, kiedy Ewangelię głosili apostołowie, oni głosili Ewangelię w taki sposób, że albo przyjmowano, albo ich kamienowano. Dlatego, że to, co mówili, po prostu stawiało ludzi, no nie, może nie do pionu, ale stawiało ludzi przed Słowem Bożym, aby podjęli decyzję. I Słowo Boże jak lustro pokazywało im, jacy są i czego potrzebują. I oni wtedy wiedzieli, dlaczego potrzebują zbawienia. Dlatego właśnie Piotr na przykład mówił, ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. I wtedy jak on mówił do nich, do tych 3000 ludzi na początku, to oni wtedy, jest napisane, że oni po prostu byli w takim stanie, że oni zaczęli mówić, Pan, co mamy zrobić w takim razie, abyśmy byli zbawieni. Byli poruszeni do głębi, chyba tam jest napisane, z tego co pamiętam, w drugim rozdziale Dziejów. Zrozumieli Ewangelię. O, po prostu, w prosty sposób wyłożono. Zrozumieli. I przerazili się. I Ewangelia, jeżeli jest w prosty sposób wyłożona, to daje nadzieję, ale daje również zrozumienie swojego stanu. I ten stan jest przerażający. Wobec tego w tym momencie, jeżeli człowiek usłyszy słowa o Królestwie i zrozumie, to jest szansa, że zły mu go nie porwie. Posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia. To jest napisane, że sługa słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje. Nie czytam, żeby było napisane, że zrozumiał. Natomiast bardzo łatwo je przyjmuje. Ale nie ma w sobie korzenia, nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. Ten niestały, to tam o tym Proskairos mówiliśmy, zdaje się, prawda? To jest taki człowiek, który po prostu, tam chyba jest napisane nawet w oryginale, że jest przedwczesny.
Tymczasowy.
O, właśnie. Tymczasowy jest. I to jest taki człowiek, który bardzo chętnie, to jest tak, taka roślinka, która bardzo chętnie wystawia się do słońca, ale bardzo niechętnie kopie w głąb, żeby korzeń sobie powiększyć. Czyli bardzo łatwo się czyta rzeczy, czy rozumie i chce się rzeczy bardzo miłych, ale oprócz tego, że są rzeczy miłe, to jeszcze trzeba w głąb. I jeżeli w głębi nie będzie korzenia, w głębi serca człowieka, to właśnie niestety będzie niestały i jeżeli przyjdzie ucisk albo prześladowanie dla słowa, to zgorszy się szybciutko, bo korzenia dobrego nie ma. Nawet jest napisane, wcale nie jest napisane tutaj o ucisku lub prześladowań, chociaż to może być ucisk albo prześladowanie człowieka ze względu na słowo. To może tak być. Ale, no czytamy ucisk lub prześladowanie dla słowa. Posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i uda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. No, jak się słowo dostanie między ciernie, to tam jest po prostu ciemno. Tam nie ma takich możliwości, czy nie ma warunków do wzrostu. Jeżeli w sercu człowieka jest głównie umiłowanie tego świata i łuda bogactwa, to nie ma warunków do wzrostu Słowa Bożego. Dlatego, że tak naprawdę w jego sercu nie ma właśnie świadomości tego, w jakim on jest stanie. To może być, no, padło jedno z wielu innych haseł na przykład, nie? A ja sobie i tak dam radę. To wielu takich ludzi znamy, dla których Ewangelia jest tylko jednym z wielu kolejnych haseł, które oni słyszeli, a tak naprawdę i tak sobie poradzą, i tak będą żyli po swojemu. Rzeczywiście takie ziarno plonu nie wyda. I dopiero posiany na dobrej ziemi, to jest ten, który słucha słowa i rozumie, czyli zrozumiał, co to znaczy Ewangelia, dlaczego to jest dobra nowina i w jakim jest stanie, i taki człowiek owoc wyda. No i wiadomo, i to jest jasne, że ten owoc nie będzie u wszystkich taki sam, czyli jeden będzie miał stukrotny, drugi 60-krotny, inny 30-krotny. Inne podobieństwo jest o pszenicy i konkolu. I teraz Pan Jezus najpierw to podobieństwo mówi, to znacie go dokładnie, i potem go wyjaśnia. To jest 36 werset i dalej. Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu. Przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: wyłóż nam podobieństwo o konkolu na roli. A on odpowiadając rzekł: ten, który sieje dobre nasienie, to syn człowieczy, rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie złego królestwa, konkol zaś to synowie złego. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata, żeńcy zaś to aniołowie. Jak wtedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość, i wrzucą ich do pieca ognistego, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Mamy taki, że tak powiem, chyba skądś wzięte przyzwyczajenie. Zakładamy, że Królestwo Boże to jest Kościół. A tymczasem Królestwo Boże to jest Królestwo Boże. Jak się czyta dokładnie to, co tu jest napisane, to jest napisane, że rolą jest co? Rolą jest świat. Świat. Rolą nie jest Kościół i tu nie chodzi o złych i dobrych kościele. Rolą jest świat, czyli cały świat. Tam jest nawet kosmos napisane, z tego co pamiętam. Synowie Królestwa to jest jedna grupa, synowie złego to jest druga grupa. I teraz 40 werset mówi: jak się zbiera konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. 39 werset, że żniwo to koniec świata. W oryginale jest napisane, że żniwo to jest koniec tego wieku, a nie koniec świata. Czyli żniwo to jest koniec wieku teraźniejszego przed początkiem ery mesjańskiej. I to jest moment, w którym Pan Jezus przyjdzie, zasiądzie na tronie swojej chwały. I wtedy będzie odróżniał jednych od drugich. I wtedy właśnie powie tym, którzy zostaną uznani jako owce: wejdźcie do królestwa Ojca przygotowanego do was od założenia świata, tak? Więc to nie jest przypowieść, która mówi o Kościele. To jest przypowieść, która mówi o czymś szerszym. Następna rzecz to są podobieństwa o kwasie, o ziarnie gorczycznym i o kwasie. Podobne jest Królestwo Niebios do ziarnka gorczycznego, które wziąwszy człowiek zasiał na roli swojej. Jest ono co prawda najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn i staje się drzewem, tak iż przylatują ptaki niebieskie i gnieżdżą się w gałęziach jego. Królestwo Niebios samo w sobie ma taki potencjał, że ono z najmniejszego ziarenka urośnie do największego drzewa. I to jest cecha Królestwa Niebios samego w sobie. I tak będzie. Bo Królestwo Niebios zaczęło się od małej trzutki, prawda? Od małej ilości ludzi, od resztki, a będzie w sumie, w pewnym momencie ogarnie całą ziemię. A kiedy ogarnie całą ziemię? Dokładnie, w tysiącletnim królestwie. Znowu, to nie jest tak, że Ewangelia będzie głoszona całemu światu do tego stopnia, że wszyscy się nawrócą, tylko Królestwo Niebios, bo nie wszyscy staną się Kościołem, Królestwo Niebios będzie kiedyś ogarniało całą ziemię. I ono ma samo w sobie taki potencjał. Następna rzecz o potencjale Królestwa Niebios to jest 33 i dalej. Podobne jest Królestwo Niebios do kwasu, który wzięła niewiasta i rozczyniła w trzech miarach mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus do ludu w podobieństwach, a to jest osobna sprawa. Natomiast ten kwas to jest kolejna rzecz, która mówi o tym, że Królestwo Niebios ma taką cechę, że ono się samo będzie rozszerzać. I najważniejsze z naszego punktu widzenia jest to, żeby nie przeszkadzać. Zauważcie ciekawą rzecz, że Królestwo Niebios, ono się będzie rozszerzać. Dlaczego? Dlatego, że Duch Święty przekonuje o sprawiedliwości, o sądzie i tak dalej, i tak dalej. Duch Święty przekonuje. I teraz, jeżeli my nie przeszkadzamy Duchowi Świętemu, to ono się będzie rozszerzać. Dlatego w listach jest na przykład napisane, żeby nie gasić Ducha, żeby pozwalać się Duchem napełniać i żeby w ogóle w Duchu Świętym działać. Bo to sam Pan Bóg się zajmuje tym, żeby się Królestwo Boże rozszerzyło. My Mu możemy pomóc. My jesteśmy Jego sługami. Ale to nie my sami w sobie jesteśmy w stanie rozszerzyć Królestwo Boże. I czasem jest coś takiego, co bywa nieporozumieniem. Nie zawsze jest, ale bywa. Bywa nieporozumieniem, dlatego że niektórzy z nas mówią tak, że oni będą budowali królestwo na przykład, nie? I czasem mają na myśli coś takiego, że gdyby nie oni, to królestwo nie byłoby zbudowane. A Pan Jezus powiedział, kamienie będą wołać. Dla Niego to nie jest żaden problem. I czasem zbyt jakoś tak rozumiemy to rozszerzanie się Królestwa Bożego, zbyt uzależniamy od siebie, a za mało uzależniamy od tego, co Bóg sam włożył. Bo jeżeli byśmy uzależniali bardziej od tego, co Bóg sam włożył, to byśmy może bardziej Jego słuchali, a mniej na przykład próbowalibyśmy naszych własnych jakichś tam zorganizowanych działań. Byłoby mniej działaczostwa, więcej słuchania. I jeszcze chciałem powiedzieć o podobieństwach, o ukrytym skarbie, o perle i o sieci. Mateusz 13:44. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje ono rolę. Zauważcie, że Królestwo Niebios jest tutaj pokazane w stronie, że tak powiem, biernej. To znaczy, ono jest znalezione. Ono jest znalezione. Człowiek, który znajduje Królestwo Niebios, znalazł je. Najprawdopodobniej było na terenie ogólnie dostępnym, ponieważ żeby je mieć, musiał kupić tą rolę, tak? Gdyby je znalazł i gdyby nie kupił, to nie byłoby jego. To jest pierwsza rzecz. Ono jest ogólnie dostępne. Druga sprawa jest taka, że jest na tyle cenne oczywiście, że należy czy warto sprzedać i dać wszystko, co się ma. Ale jest ono w formie biernej, to znaczy zostało znalezione przez człowieka, który najprawdopodobniej się natknął na to. Królestwo Boże jest ogólnie dostępne, można się na nie natknąć, można zupełnie niespodziewanie Królestwo Boże znaleźć w swoim życiu, Tylko pytanie, jaka będzie reakcja? Reakcja powinna być taka, że się sprzedaje wszystko, co się ma. Oddaje się wszystko, bo ono jest na tyle cenne. I druga rzecz, która tu od 45 wersetu się zaczyna dalej, podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego peren. Zauważyliście? Ono jest w tym momencie w stronie czynnej, czyli to Królestwo Boże szuka. Ono nie jest znalezione, tylko ona szuka. Ten kupiec szukający pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Bardzo często i zazwyczaj to podobieństwo właściwie tłumaczy się podobnie jak poprzednie. A tymczasem tu jest odwrotność. To Królestwo Boże szuka człowieka. Bóg szuka człowieka. Pociąga człowieka. I daje najwyższą cenę za tego, kogo znalazł. To jest odwrotność tego niż poprzednio. To nie dlatego, że my jesteśmy tacy wspaniali, nie dlatego, że my jesteśmy tacy cenni sami sobie, tylko dlatego, że Bóg, który szuka każdego człowieka, jeżeli go już znajduje, to daje za niego to, co ma najdroższego. A za każdego z nas dał swojego Syna. Bo wychodzi naprzeciw i szuka. I teraz zobaczcie, co czytaliśmy wcześniej, prawda? Że to się wszystko spotyka. To się wszystko spotyka. Bóg szuka, Bóg pociąga. A z drugiej strony włożył w serce człowieka taki potencjał, taką możliwość, żeby człowiek szukał Boga. I teraz w jednym rozumieniu tej jednej przypowieści człowiek znajduje Królestwo Boże. A w drugim Królestwo Boże znajduje człowieka i się spotykają. Tak to Bóg pięknie i mądrze urządził. Jeszcze inna perspektywa patrzenia na Królestwo Boże znajduje się w kilku następnych wersetach. Podobne dalej, 47, Królestwo Niebios do sieci zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Czyli jak się jedno spotka z drugim, to następuje wypełnienie tego wszystkiego z czasem oczywiście, prawda? Bo się ludzie wchodzą do Królestwa, wchodzą do Królestwa Bożego, nie tylko do Kościoła, ale do całego Królestwa, bo tu jest mowa o wszystkich ludziach, którzy zostają zbawieni, czyli o całym ludzie Bożym. Pod koniec, kiedy już ta cała sieć zostanie wypełniona, to będą ją wyciągali na brzeg, a następnie dobre wybiorą do naczyń, a złe wyrzucą. I tak będzie przy końcu wieku. Tam jest wieku? Przy końcu wieku. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych. Teraz zobaczcie, co jest napisane w Mateuszu 25. Pamiętacie? Kiedy to sprawiedliwi i niesprawiedliwi stoją przed Panem Jezusem i się dziwią. A kiedyż to widzieliśmy Cię? A kiedyż to karmiliśmy Cię? A kiedyż to napoiliśmy Cię? W ogóle oni nie rozumieją, o co chodzi. I mieli się, niektórzy mają się za sprawiedliwych, a zostaną wyłączeni. Znowu z Królestwa Niebios. To jest następny kąt, pod którym Pan Jezus nam pokazuje Królestwo Niebios. Po wyłączeniu złych spośród sprawiedliwych wrzucą ich w piec ognisty, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I 51 werset to jest tak zwana krótka piłka. Pan Jezus mówi, zrozumieliście to wszystko? Oni odpowiadają mu, tak. I zrozumieliście? Proste rzeczy to są. A on rzekł do nich, dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który dobywa ze swego skarbca do stare i nowe rzeczy. I każdy człowiek, który już na przykład Pismo zna i rozumie, wcale nie jest przez Pana Boga traktowany jak ktoś, kto jest na przykład niepotrzebny, faryzeusz, nie wiadomo kto, bo tacy ludzie się też przydają, jak widać, nie? W Królestwie Bożym. I tacy byli. Dużo faryzeuszy się nawróciło, dużo członków rady się nawróciło, dużo ludzi, którzy znali Pisma, oni się nawrócili. Natomiast co jest najważniejsze w tym wszystkim i chcę to podsumować, że Pan Jezus pokazuje Królestwo Boże czy Królestwo Niebios w różny sposób po to, żebyśmy zobaczyli je z kilku różnych stron. I w prosty sposób, w taki sposób, który jest zrozumiały, mówi do słuchaczy, że Królestwo Boże czy Królestwo Niebios samo w sobie ma potencjał wzrostu, że ono ma taki potencjał, że kiedyś wypełni całą ziemię, chociaż zaczęło się od najmniejszej, maleńkiej trzutki, maleńkiej grudki, że ono jest, ma taką cechę, że rozszerza się samo pod warunkiem, że jej nie przeszkadzamy mu się rozszerzać. No i że kiedyś ci, którzy zostali posiani przez złego, ale na świecie, zostaną odseparowani, że Królestwo Niebios to jest cały lud Boży, czyli wszyscy, którzy się nawracają, a nie tylko Kościół, bo Pan Jezus przyjdzie z Kościołem i wtedy będzie odseparowanie tych jednych od drugich. A wcześniejsze odseparowanie w Kościele odbędzie się wtedy, kiedy Pan Jezus przyjdzie po Kościół. Bo wtedy jedne panny zostaną wzięte, a drugie nie. Następnie chodzi o to, że Królestwo Niebios to jest podobne do człowieka, który szuka Boga i jest podobne do Boga, który szuka człowieka. Że człowiek, kiedy znajdzie Boga, to daje wszystko, co ma. Czyli dla niego, jeżeli nie będzie to najcenniejsza rzecz, jeżeli nie zrozumie ceny tego, jeżeli nie zrozumie wartości tego, co znalazł, to on nie kupi tej perły. Nie kupi tej roli. Tylko pójdzie dalej. Ale nie będzie jej wtedy miał oczywiście. Że Królestwo Boże jest ogólnie dostępne, bo ono było na roli, która była publiczna, ponieważ musiał ją potem kupić. Że Królestwo Niebios jest również podobne do kupca, który szuka. A kupiec się zna na wartości, zauważcie. On jest podobny do kupca. Kupiec wie, co jest cennego. I Bóg potrafi znaleźć coś cennego w każdym z nas, bo on jest wytrawnym kupcem. I to nie jest tak, że ktokolwiek jest dla niego bezwartościowy, ale też nie dlatego, że człowiek jest sam z siebie taki wart. On po prostu, Bóg to jest taki kolekcjoner. To jest taki jak ten, który kupi nawet rzeczy, które są bezwartościowe w oczach innych. Zauważyliście, że są tacy?
Perła, która dobrze odbija światło.
Na przykład. Perła, która dobrze odbija światło. Są ludzie, którzy są w stanie dać ostatnie pieniądze, bo są hobbystami. I kto inny przyjdzie i powie, za co ty to w ogóle taką fortunę dałeś? Przecież to jest bez sensu, to jest brzydkie, to jest zepsute. A taki kupiec mówi, ja właśnie tego szukam, bo ja to naprawię. Ja kupię zepsute i ja to naprawię. I to będzie piękne. I ostatnia rzecz to jest to, że sieć, czyli Królestwo Niebios w pewnym momencie wypełni się ludźmi. Jest, nawet są takie sytuacje, są takie momenty, kiedy Pismo mówi, że kiedy poganie w pełni wejdą, kiedy sala napełni się biesiadnikami i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś ono będzie pełne i wtedy, kiedy będzie już pełne, to wtedy będzie odseparowanie tego, co jest dobre od tego, co jest złe, żeby zostało tylko, co jest dobre i co jest właściwe. Ale właśnie zobaczmy to, pod jakim kątem Pan Jezus nam pewne rzeczy pokazuje. I tyle. Amen.